Opisana w poprzednim nagraniu plansza jest ostatnim elementem wystawy umieszczonym w korytarzu. Po zapoznaniu się z jej treścią należy kierować się w prawo. Dotrzemy wówczas do kolejnej części wystawy, która znajduje się w pierwszej ze wspomnianych sal. Przestrzeń ta ma kształt prostokąta. Znajdują się w niej kolejne plansze, 4 gabloty oraz przejścia prowadzące do wszystkich pozostałych pomieszczeń. Pierwszym elementem tej części wystawy jest plansza o wysokości 2 m i 50 cm oraz szerokości 5 m i 17 cm. Została ona zawieszona na lewej ścianie sali. Oto jej treść. Emigracja i państwa komunistyczne wobec polskich kompanii wartowniczych, polskie koła emigracyjne wobec polskich kompanii wartowniczych. Latem 1945 roku, kiedy stało się jasne, że nie będzie mowy o niepodległej Polsce, polskie władze emigracyjne stanęły na stanowisku antyrepatriacyjnym. Uznawały powrót do Polski pod rządami komunistów za błąd. Niezależnie od intencji repatriantów, był to akt polityczny. Mógł być uznany za legitymizowanie rządów komunistycznych. Uważano, że Polacy na emigracji również mogą być przydatni dla sprawy polskiej, na przykład służąc w oddziałach wartowniczych. Bazą rekrutacyjną polskich oddziałów wartowniczych, oprócz żołnierzy polskich sił zbrojnych i Brygady Świętokrzyskiej oraz jeńców żołnierzy września 1939 roku oraz powstańców warszawskich, były głównie masy dipisów, w większości robotników przymusowych i więźniów obozów koncentracyjnych. Wszyscy ci, za wyjątkiem żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, stali przed wyborem. Czy wracać do Polski znajdującej się już w sowieckiej strefie wpływów? Sami Polacy musieli to rozstrzygnąć. Dla Polaków, szczególnie po likwidacji polskich sił zbrojnych na Zachodzie w 1946 roku, oddziały wartownicze były namiastką Wojska Polskiego. W polskiej tradycji niepodległościowej, kojarzącego się jednoznacznie z walką o niepodległość, od połowy 1947 roku władze emigracyjne oraz byli dowódcy PSZ dążyli do zachowania jak największej liczby Polaków na zachodzie Europy. Wynikało to z tego, że patrzono wtedy na oddziały wartownicze jako na zalążek odtwarzanych w przyszłości polskich sił zbrojnych przy spodziewanej zmianie stosunków międzynarodowych. Niektórzy uznawali bowiem wybuch nowej wojny światowej za nieuchronność. Skupianie zatem Polaków w takich ośrodkach jak oddziały wartownicze działo się w myśl tych założeń. Prowadzone w nich szkolenie podstawowe uzupełniane było o elementy potrzebne na polu walki. Był to plan zachowania polskich formacji zbrojnych jako oddziałów wartowniczych niepodporządkowanych Brytyjczykom i niezależnych od losów zlikwidowanych już polskich sił zbrojnych. Władze sowieckie i rząd komunistyczny w Polsce postrzegały polskie oddziały wartownicze jako namiastkę polskich sił zbrojnych, które mogą być rozwinięte w nowym konflikcie światowym. Nie było to bezzasadne, ponieważ część polskich kół emigracyjnych uważała, że jest to zakamuflowana rezerwa dla przyszłych polskich sił zbrojnych. Nadzieje na powrót do Polski z bronią w ręku wzbudzane były przez niektórych emigracyjnych polityków. W latach 50. XX wieku w środowisku emigracyjnym stworzono koncepcję odtworzenia polskiej armii z szeregów polskich wartowników. Oddziały były także przystankiem dla uciekinierów z komunistycznej Polski. Służba, choć w formacjach amerykańskich, ale o względnie polskim charakterze, była atrakcyjna dla tych, którzy marzyli o służbie w polskim mundurze. Amerykanie, zdając sobie sprawę z takich poglądów Polaków na Zachodzie, na polskie oddziały wartownicze, nieustannie podkreślali cywilny charakter tej formacji, tłumacząc, że wartownicy nie są wojskiem żadnego rządu. Dla nich były one istotną, ale pomocniczą formacją wspierającą amerykańskie wojska w Niemczech. Komunistyczny aparat bezpieczeństwa wobec polskich kompanii wartowniczych. Polskie oddziały wartownicze były od początku solą w oku Sowietów i władz komunistycznych w Polsce. Jeszcze w początkowym okresie zimnej wojny do 1947 roku zarówno Związek Sowiecki, jak i zależny od niego rząd w Warszawie działały na rzecz likwidacji tej formacji, usiłując naciskać w tym kierunku na Amerykanów. Jednocześnie komunistyczne służby specjalne wykazywały od początku zainteresowanie Polakami w oddziałach wartowniczych. W pierwszych latach istnienia oddziałów związane to było głównie z rozpracowywaniem żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, ocenianych jako szczególnie wrogo nastawionych do Sowietów i władzy komunistycznej. Zwłaszcza pod tym kątem przesłuchiwano byłych wartowników, którzy wrócili do Polski. Komunistyczne służby specjalne starały się infiltrować oddziały wartownicze. Organizowano siatkę szpiegowską w kompaniach wartowniczych, werbując agenturę pośród wartowników, przede wszystkim wśród oficerów, ale także podoficerów i szeregowych wartowników. Komunistyczne służby specjalne wysyłały również tajnych współpracowników do służby w oddziałach pod przykrywką uciekinierów z komunistycznej Polski. Interesowano się planami polskich władz emigracyjnych wobec oddziałów wartowniczych, charakterystyką poszczególnych osób, szczególnie z dowództwa oddziałów, danymi o ochranianych obiektach. W pozyskiwaniu informacji koncentrowano się na negatywnych aspektach życia Polaków w oddziałach, dzięki czemu obraz przedstawiany w dokumentach służb specjalnych jest dość zdeformowany. Zwerbowanym w nagrodę umożliwiano przyjazd do Polski. Próbowano przy tym ich konfliktować z tymi, którzy pozostali. Starano się to wykorzystywać propagandowo. W rozpracowywaniu środowiska wartowników współpracowano ze służbami specjalnymi innych demoludów, na przykład czechosłowackimi. Zdarzało się, że wartownicy przyjeżdżali do Polski na pobyt czasowy, na przykład w odwiedziny do rodziny lub na stałe, po zakończeniu służby w oddziałach. Przyjeżdżali do kraju posługując się dowodem bezpaństwowca lub polskim paszportem konsularnym. Ten ostatni zakazany był jednak przez władze amerykańskie. Aparat bezpieczeństwa obserwował ich, poszukując wśród nich szpiegów rekrutowanych przez amerykańskie służby wywiadowcze. Wielu takim wartownikom zarzucano działalność na rzecz USA, skazywano ich na kary więzienia, a nawet niejednokrotnie na karę śmierci. W okolicach cytowanego tekstu zamieszczone zostały kolejne czarno-białe fotografie. Pierwsza z nich znajduje się bezpośrednio pod cytowanym tekstem. Na zdjęciu uwieczniona została grupa około 20 osób, mężczyzn i dzieci, zgromadzonych w okolicy dużej bramy wjazdowej do obozu. Umieszczony nad zdjęciem napis informuje: polscy wartownicy wraz z tipisami przed bramą obozu imienia K. Pułaskiego. Centralnym elementem fotografii jest wspomniana grupa osób, która znajduje się w okolicy wejścia na teren obozu. Cały jego teren, uwieczniony na zdjęciu, został ogrodzony. Wejście do środka możliwe jest za pomocą dużej metalowej bramy. Jest ona otwarta, została przymocowana do otynkowanych na jasny kolor murków. Nad bramą wjazdową umieszczony został napis. Ma on kształt łuku. Napis wykonano na białym tle, a jego treść brzmi: obóz im. K. Pułaskiego. znajdujące się w okolicach bramy ogrodzenie jest wysokie, wyższe od stojących przed nim osób, także mężczyzn. Ma ono zatem około 2, może 2,5 metra wysokości. Przed ogrodzeniem po prawej stronie bramy stoi niewielka budka wartownicza. Jest ona przeznaczona dla jednej osoby. Wykonano ją z drewna. Ma ona spiczasty dach. Zza ogrodzenia wyłania się natomiast 3-poziomowy budynek. Jest on murowany i otynkowany na ciemny kolor. Jego fasadę ozdabia płaskorzeźba przedstawiająca stojącego żołnierza. A co można powiedzieć więcej o tym miejscu? Dodatkowe informacje na ten temat uzyskać można po zeskanowaniu kodu QR, który odsyła nas do artykułu treści. Prezentowaną fotografię wykonano przed bramą wejściową do obozu imienia Kazimierza Pułaskiego w Reims, w którym przebywali Polacy. Byli robotnicy przymusowi i jeńcy, między innymi służący w oddziałach wartowniczych Labor Service. Najpewniej to wiosna 1945 roku. Grupa młodych Polaków z ciekawskimi francuskimi dziećmi przedstawia obraz czasu końca wojny. Kilku z mężczyzn ubranych jest w amerykańskie sorty mundurowe, wełniane spodnie i flanelowe koszule, a jeden posiada dodatkowo furażerkę. Dopełnieniem są zdobyczne niemieckie pasy żołnierskie i oficerskie, jak również jeden, prawdopodobnie amerykański załatwiony, z oficerską klamrą i wymienioną taśmą parcianą na skórzaną. Tylko jeden z nich, stojący obok budki wartowniczej, posiada typowe umundurowanie wartownika Labor Service we Francji. Są to liner hełmu M1 z niezidentyfikowanym emblematem, koszula z krawatem, bluza tak zwany Ike Jacket, pas główny M36, ładownica na opatrunek osobisty, wełniane spodnie, buty M1943. Wśród osób uwiecznionych na fotografii znalazł się także mężczyzna ubrany w prążkowany garnitur. Na klapie marynarki ma wpiętą biało-czerwoną flagę. Być może jest to przedstawiciel władz obozu. 7 maja 1945 roku w Reims, w kwaterze Naczelnego Dowództwa Alianckich Sił Ekspedycyjnych, reprezentant władz III Rzeszy, generał Alfred Jodl, podpisał w obecności przedstawicieli 4 państw sojuszniczych akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Zgodnie z nim działania wojenne miały zakończyć się 8 maja o godzinie 23.01. Również w Reims w tym czasie znajdowało się duże skupisko byłych polskich więźniów, robotników przymusowych i jeńców. Część z nich wstąpiła do oddziałów wartowniczych działających przy armii amerykańskiej. Pierwsze wzmianki w dokumentach o zatrudnieniu Polaków w takim charakterze pochodzą z września 1944 roku. Wczesną wiosną 1945 roku w oddziałach określanych jako polskie lub większości polskie służyło tylko w rejonie Reims od 1500 do 2100 Polaków. W Reims było wiele obozów, a pośród nich warto wymienić te ważniejsze polskie. Pierwszy. Obóz imienia Władysława Sikorskiego, który był podzielony na dwie części. Po prawej znajdowali się jeńcy niemieccy, po lewej zaś strażnicy polscy strzegący tychże oraz magazynów wojskowych. Drugi. Obóz imienia Kazimierza Pułaskiego. Znajdował się przy Route de Vitry. Skoszarowani tam byli polscy wartownicy pilnujący niemieckich jeńców. Obóz był garnizonem mobilnym. Wojna podkopała jednak morale zgromadzonych tam Polaków. Obóz miał złą reputację wśród ludności z Reims. Wśród zarzutów pojawiły się oskarżenia Polaków o kradzież koców. Trzeci, mniejszym ośrodkiem zgrupowania Polaków, w tym wartowników, był obóz imienia Tadeusza Kościuszki. W październiku 1945 roku w oddziałach Labour Service we Francji służyło 460 oficerów i około 32 tysiące podoficerów i szeregowców. Strzegli oni zarówno magazynów wojskowych, jak również niemieckich jeńców. Po likwidacji tych oddziałów w drugiej połowie 1946 roku Amerykanie około 2000 wartowników przesunęli do działających w okupowanych Niemczech oddziałów wartowniczych. W drugiej części planszy obok tekstu z angielskim tłumaczeniem znajdują się kolejne fotografie. Na czterech z nich wartownicy uwiecznieni zostali w towarzystwie różnych pojazdów. Jedna ze wspomnianych fotografii przedstawia samochód ciężarowy, obok którego znajduje się dwójka młodych mężczyzn. Pojazd jest wysoki i ma ciekawy wygląd. Na jego przodzie znajdują się cztery okrągłe światła, po dwa na każdą ze stron auta. Pomiędzy światłami znajduje się przedział silnika. Jest on zakończony kratką. Wszystkie wymienione elementy dodatkowo zabezpieczono metalowymi prętami. Silnik samochodu zasłonięty jest podłużną, ciemną blachą. Za maską silnika znajduje się kabina dla kierowcy i pasażerów. Na jej froncie zamontowana została przednia szyba. W jej środku umieszczona została podłużna metalowa belka, która dzieli ją na połowy. Ciekawe są też przednie wycieraczki. Zostały one bowiem przymocowane nie do dolnej, lecz górnej części szyby. Odsłonięty jest prawy bok samochodu, którego większą część zajmują drzwi wejściowe do kabiny. Za kabiną znajduje się część przeznaczona do przewożenia ładunków. Wykonana została ona z drewna i jest częściowo pokryta materiałową planteką. Pierwszy ze wspomnianych wartowników siedzi na klapie od silnika ciężarówki. Ubrany jest w ciemny golf, spodnie oraz skórzane buty. Ma ciemne, zaczesane do tyłu włosy. Jego kolega opiera się o drzwi wejściowe do kabiny, znajdujące się po prawej stronie samochodu. Mężczyzna ma ciemne, krótkie włosy. Na nie nałożone ma płócienne nakrycie głowy. Ubrany jest w ciemny garnitur. Na kolejnych dwóch zdjęciach uwiecznieni zostali wartownicy z motocyklami. Tę kolekcję uzupełnia fotografia przedstawiająca dziewięciu młodych wartowników. Mężczyźni stoją na leśnej polanie. W większości znajdują się oni w pobliżu męskiego roweru. Kilkoro z nich opiera się o ten pojazd. Zza pleców wartowników wyłania się gęsty las. Wszyscy mężczyźni zwróceni są twarzą w stronę obiektywu. Większość z nich szeroko uśmiecha się. Wszyscy są rozluźnieni. Wydaje się, że uwieczniona została wycieczka grupy dobrych przyjaciół. Zupełnie inny charakter ma kolejna z fotografii. Przedstawia ona mężczyznę w pełnym umundurowaniu. Stoi on wyprostowany na kamiennym stopniu. Za jego plecami znajdują się duże, przeszklone drzwi. Mężczyzna na głowie założony ma hełm z literami C oraz G. Mężczyzna ubrany jest w ciemny mundur. W dłoniach trzyma broń, karabinek M1. Zdjęcie jest pozowane. Mężczyzna z poważną miną patrzy się w stronę obiektywu. Jego cała, szczupła sylwetka jest odsłonięta. W sposób szczególny powinniśmy jednak zwrócić uwagę na elementy jego umundurowania. Wartownik ma założony amerykański hełm M1. Jak można się dowiedzieć z dodatkowych informacji zamieszczonych na wystawie, po I wojnie światowej Amerykanie rozpoczęli pracę nad nowym hełmem dla swojej armii. Pierwsze badania prowadził major Bashford Dean, z wykształcenia zoolog, a z zamiłowania kolekcjoner oraz ekspert z dziedziny średniowiecznych pancerzy. Na podstawie jego badań w 1941 roku na użytek armii amerykańskiej wprowadzono hełm M1. W trakcie wojny wyprodukowano 22 miliony hełmów M1. Po wojnie Polacy z kompanii wartowniczych zostali wyposażeni w hełmy M1, jednak używali wyłącznie lekkich linerów bez stalowego czerepu. Kolejne elementy wystawy zostały rozmieszczone wzdłuż tej samej ściany po prawej stronie od planszy. Tym razem są to już eksponaty, które umieszczono w dwóch wysokich, szerokich, przeszklonych gablotach. W każdej z nich umieszczone zostało po kilka stojaków z mundurami oraz innymi elementami garderoby noszonej przez wartowników. Są to m.in. kurtki, koszule oraz spodnie. Wśród prezentowanych mundurów wyróżnia się ten umieszczony jako pierwszy z lewej w drugiej z gablot. Jak można dowiedzieć się z opisu, jest to mundur polskich wartowników. Jego cechą charakterystyczną jest jego barwa. Został on bowiem przefarbowany na kolor granatowy. Dlaczego było to tak istotne? O tym można dowiedzieć się z informacji umieszczonej za pomocą kodu QR, który odsyła nas do artykułu. Oto jego treść. Jeszcze nigdy tak nielicznym nie przeszkadzał kolor munduru tak licznych. Prezentowany w gablocie mundur polskiego wartownika Labour Service jest granatowy. To jedyny raz w dziejach, kiedy barwa munduru noszonego przez Polaków stała się problemem międzynarodowym. Od połowy 1944 roku do początku 1946 roku polscy wartownicy niewiele różnili się wyglądem od amerykańskich żołnierzy. Otrzymywali identyczne sorty mundurowe, jednak jako oddziały niebojowe znacznie zużyte. Używanie amerykańskich mundurów irytowało rząd sowiecki i komunistyczny w Polsce. Utrzymywały one, że ta formacja miała charakter wojskowy, a nawet, że stanowiła część polskich sił zbrojnych, co nie było prawdą. W lutym 1946 roku na skutek protestów Moskwy polscy wartownicy zostali zdemilitaryzowani. Amerykanie formalnie uznali, że nie są żołnierzami. W kwietniu 1946 roku zakazali używania polskich dystynkcji i salutowania, a mundury polskich wartowników musiały mieć zmieniony kolor z oliwkowo-zielonego na granatowy. Polscy wartownicy uznali to za próbę pozbawienia narodowego charakteru ich oddziałów. Po pierwsze, kojarzyli ten kolor z barwą przedwojennych polskich i okupacyjnych policjantów, tzw. granatowych. Po drugie, kolor granatowy był tradycyjnym odcieniem mundurów oddziałów roboczych pracujących dla armii USA. Po trzecie, ubrania tego koloru z napisem WP, czyli War Prisoner, nosili jeńcy wojenni oraz DP-si w obozach UNRWA. Zgoda na zmianę koloru munduru była koniecznym kompromisem, aby polskie oddziały wartownicze przetrwały. Początkowo oryginalne mundury przefarbowano, co powodowało brudzenie skóry i bielizny, a nawet choroby skórne. Farba była nietrwała, tkanina często niejednolicie zabarwiona. Wkrótce jednak pojawiły się mundury farbowane oryginalnie, ale mundury barwione, prowizoryczne były użytkowane jeszcze w pierwszej połowie lat 50. XX wieku. Po wprowadzeniu w 1952 roku mundurów szaro-niebieskich, szytych już w Niemczech, kolor ten zbliżony był do tradycyjnego odcienia mundurów armii niemieckiej Feldgrau. Za zmianą koloru mundurów stała wielka polityka. Amerykanie jeszcze w tym czasie liczyli na pokojowe współistnienie ze Związkiem Sowieckim, nadto próbowano pozyskiwać Niemców w duchu szukania porozumienia w Europie, w obawie przed Sowietami. Zdaniem Polaków za decyzją zmiany koloru mundurów stały również niechętne im pewne grupy nacisku wśród Niemców. Taka próba złagodzenia stosunków ze Związkiem Sowieckim miała swój czas w momencie, gdy Churchill 5 marca 1946 roku ogłosił Fulton powstanie Żelaznej Kurtyny, co dziś powszechnie uznaje się za początek zimnej wojny. Kolejna z gablot znajduje się naprzeciwko opisywanej przeze mnie przed chwilą planszy edukacyjnej. Ma ona mniejsze wymiary. Umieszczono w niej jeden mundur oraz hełm. Były one noszone przez członka polskich oddziałów wartowniczych we Francji. Na samej górze gabloty zamieszczony został hełm z malowanym orłem i literami PFG, czyli Polish Guard Force, to jest Polska Siła Wartownicza. Hełm ma kolor ciemnozielony. Wystają z niego pojedyncze nity. Na dole hełm nieznacznie się rozszerza. Dzięki temu zabiegowi twarz żołnierza była lepiej chroniona przed atakiem z powietrza. Na froncie hełmu białą farbą namalowane zostało polskie godło, a pod nim wspomniane litery PGF. Malunek ten jest nieco zniszczony. Farba jest wyblakła, a momentami zdarta. Poniżej znajduje się kurtka mundurowa. Została ona uszyta z materiału w kolorze kaki. To oznacza, że ma on nieco ciemnozielono-brązowo-żółty odcień. Takie połączenie barw miało pomagać żołnierzom w kamuflażu. Mundur posiada dwie klapy z wcięciem. Z przerwy pomiędzy nimi wyłania się fragment zielonej, oliwkowej koszuli oraz jasnobrązowy krawat. Do górnej części klap przypięte zostały niewielkie metalowe orzełki. Zostały umieszczone na okrągłych podkładkach. Różnią się one barwą. Podkładka z lewej strony jest koloru żółtego, a ta umieszczona na prawej klapie jest szara. Kurtka mundurowa posiada dwa naramienniki. Na każdym z nich naszyto dystynkcję, czyli oznakowanie informujące o stopniu wojskowym żołnierza. W tym wypadku są to dwa srebrne poprzeczne paski, tak zwane belki. Oznaczało to, że mundur noszony był przez kaprala. Na rękawach munduru, na wysokości górnej części ramienia, umieszczone zostały czerwone naszywki o szerokości kilkunastu milimetrów. Na nich białą nicią został wyhaftowany napis Poland. Naszywki te świadczyły o polskiej narodowości właściciela munduru. Na wysokości piersi naszyte zostały dwie kieszenie. Mają one klapki zapinane na blaszane guziki. Na lewej z nich umieszczono różne oznaki. Wśród nich znajduje się fragment materiału w polskich barwach narodowych. Jest on zabrudzony i odbarwiony. Biała część mocno pożółkła. W środkowej części wspomnianej kieszeni umieszczono także oznakę Centrum Wyszkolenia Wartowników Cywilnych. Ma ona formę połączonych ze sobą liter C, G, T, C. Są one koloru żółtego, a obok nich znajdują się także heraldyczne symbole Polski i Stanów Zjednoczonych. Więcej na temat wspomnianej odznaki można dowiedzieć się z zamieszczonego kodu zamieszczonego na wystawie kodu QR, który przekierowuje nas do artykułu treści. Odznaka Centrum Wyszkolenia Wartowników Cywilnych. Ustanowiono ją w styczniu 1947 roku w rocznicę powołania obozu szkoleniowego oddziałów wartowniczych imienia Tadeusza Kościuszki w Mannheim Kefertal. Jego oficjalna nazwa w języku angielskim brzmiała Civilian Guard Training Center. Zawarta została w postaci skrótu na odznace CGTC. Noszenie odznaki oznaczało symboliczną przynależność do środowiska polskich wartowników. Przyznawano ją za nienaganną służbę w oddziałach. Wręczano ją podczas dorocznego święta polskich oddziałów wartowniczych lub innej ważnej uroczystości. Dewizą odznaki było: wszelka wartość moralna jest wynikiem pracy. Na odznace znalazły się elementy symboliki heraldycznej USA, co stanowić miało podkreślenie współpracy polsko-amerykańskiej. Autorem odznaki był porucznik Eugeniusz Pietraszewski. Odznakę nadawano członkom kadry i wychowankom obozu za rzetelną pracę na jego terenie lub nienaganne pełnienie służby wartowniczej w ciągu roku. Wartownicy z innych oddziałów mogli ją otrzymać po roku pełnienia służby bez zarzutu. Odznaka mogła zostać przyznana w trybie honorowym personelowi innych narodowości z Labor Service, którzy w tym samym czasie wyróżniali się współpracą z polskimi oddziałami wartowniczymi względnie innym osobom zasłużonym dla obozu lub oddziałów wartowniczych. W latach 50. XX wieku, czas po którym przyznawano odznakę, skrócono do pół roku na skutek emigrowania wartowników. Odznaka była odpłatna, a większość dochodu z tego tytułu przekazywana była na cele pomocy socjalnej dla wartowników. Od 1947 roku do początku 1955 roku otrzymało ją łącznie ponad 21 tysięcy osób wartowników, a w pozostałych przypadkach głównie Amerykanów zasłużonych dla współpracy z polskimi wartownikami. Po zapoznaniu się z zawartością gabloty należy kierować się na wprost. Znajduje się tam niewielki zaułek, w którym umieszczono kolejną planszę z materiałami. Tym razem dotyczą one warunków bytowych członków polskich kompanii wartowniczych. Oto treść tekstu. Zakwaterowanie. U zarania funkcjonowania polskich oddziałów wartowniczych często spotykane było zakwaterowanie wartowników w namiotach. Standardowym wyposażeniem w takich przypadkach były łóżka polowe, koce i piecyki kozy. Zdarzało się to zwłaszcza we Francji w latach 1944-1945. Amerykanie przenosili oddziały z miejsca na miejsce, tam gdzie akurat były potrzebne. W późniejszym czasie, szczególnie w Niemczech w latach 1945-1947 obliczano, że 50% oddziałów zakwaterowanych było w murowanych budynkach, w tym i byłych koszarach armii niemieckiej, 30% w budynkach o charakterze cywilnym, na przykład w halach fabrycznych, a 20% w drewnianych barakach. Zdarzało się również wartownikom mieszkanie w namiotach. Stan przekazywanych Polakom zabudowań pozostawał wiele do życzenia. Najczęściej pozbawione były stolarki, oszklenia, pieców, pozrywane były podłogi, wybite szyby w oknach. Wartownicy doprowadzali własnym sumptem kwatery do używalności i to w czasie pozasłużbowym. Amerykanie wówczas takich działań nie finansowali. Służyły temu pieniądze pozyskiwane z dobrowolnych datków wśród wartowników. Niestety często nie były to stałe miejsca zakwaterowania. Oddziały po pewnym czasie były dyslokowane i wartownicy musieli remontować kolejne budynki, do których wprowadzali się. Dopiero od 1948 roku władze amerykańskie wzięły na siebie ciężar przygotowania pomieszczeń dla wartowników. Odtąd zakwaterowanie nie związane było z konsekwencjami opisanymi powyżej, choć czasami dochodziło do mieszkania w namiotach, iście spartańskich warunkach. Był to już jednak raczej margines. Wyżywienie. Początkowo w 1945 roku wyżywienie polskich wartowników odpowiadało w wielu przypadkach racjom przyznawanym żołnierzom amerykańskim. Jednak od września 1945 roku wprowadzono tak zwaną rację kontynentalną, US Army Continental Allied Menu. Była to racja przeznaczona dla pracowników cywilnych zatrudnianych przez armię amerykańską, a pochodzących z krajów neutralnych i sprzymierzonych. Racje były większe niż te, które otrzymywali DPS-i w obozach, ale jednocześnie odznaczały się dużą monotonnością. Całkowicie składała się z produktów konserwowanych. Jej wartość kaloryczna wynosiła około 3000 kalorii, natomiast rzeczywista tylko 2500 kalorii. Pozbawiona była zupełnie świeżych artykułów: mleka, masła, jaj, warzyw, owoców. Skutkowało to niską zawartością witamin i mikroelementów, co powodowało choroby wśród wartowników. Geneza racji kontynentalnej sięga przygotowań do inwazji na kontynent europejski. Opracowano ją dla krajów takich jak Francja, Belgia i Holandia, gdzie na miejscu można było dostać bez problemu świeżą żywność. W Niemczech doby końca wojny nie było to możliwe. Zakup takich artykułów od ludności miejscowej był zakazany i zarazem niemożliwy ze względu na niebotyczne ceny czarnorynkowe. Polscy wartownicy starali się temu jakoś zaradzić, hodując na przykład trzodę chlewną. Pomagali im również oficerowie amerykańscy, którzy nieoficjalnie załatwiali dla wartowników brakujące artykuły. Od listopada 1950 roku wprowadzono do menu wartowników świeże produkty: mięso, mleko, jajo, masło, owoce i warzywa wytworzone w Niemczech. Wynagrodzenie i ubezpieczenie. Pierwsze płace wartownicy otrzymywali w markach okupacyjnych. Uposażenia wynosiły dla szeregowego wartownika od 192, a dla majora od 1501 marek okupacyjnych. Wartość marki okupacyjnej odpowiadała dawnej walucie niemieckiej, a nawet ją przewyższała na czarnym rynku, niekiedy nawet dwukrotnie. Obie bowiem waluty były stosowane równocześnie. Za tę markę okupacyjną można było kupić ograniczoną liczbę produktów, szczególnie w tzw. garnizonowych punktach sprzedaży, tzw. PX-ach od zwrotu post exchange. Były to przede wszystkim znaczki pocztowe, bilety do kina, piwo, czekolada, słodycze, Coca-Cola, papierosy, przybory toaletowe. W późniejszym czasie w PX-ach otrzymywano przydziały. Gdy uposażenie szeregowego wartownika netto po odliczeniu podatków wynosiło około 150 marek, to rynkowa wartość przydziałów z PX-ów opiewała na kwotę 1000 marek. W pierwszych latach wartownik nie pracował dla uposażenia ani dla wyżywienia, ale właśnie dla przydziałów z PX-ów. Bywało zaraz po wojnie, że wartownik za swoją miesięczną pensję mógł sobie kupić na czarnym rynku paczkę papierosów. W marcu 1946 roku nastąpiło przejście z marek okupacyjnych na marki niemieckie. Według nowej stawki płac uposażenie szeregowego wartownika wynosiło 186 marek, a majora 1278 marek. Przydziały zaczęto wydawać bezpłatnie, ale nie z PX-ów, tylko z magazynów kwatermistrzowskich. Zdarzało się często, że w magazynach tych produktów nie było albo okazywały się zepsute, względnie obniżonej jakości. Związane to było również z tym, że za marki niemieckie wartownice nie mogli kupować w PX-ach. Polakom udało się wynegocjować otrzymywanie w ramach uposażenia swojego rodzaju pieniędzy. Były to tak zwane skripsy, wojskowe certyfikaty płatnicze. Mogli kupić za nie w PX-ach te przydziały, których nie otrzymywali z magazynów w ramach bezpłatnych przydziałów. W lipcu 1950 roku zniesiono to udogodnienie. Było to bolesne posunięcie dla kieszeni wartownika, ponieważ produkty w PX-ach nie były obciążone niemieckimi podatkami pośrednimi, a więc znacznie tańsze niż na wolnym rynku. Po reformie waluty niemieckiej w 1948 roku na skutek nacisków władz niemieckich nastąpiło obniżenie stawek uposażeniowych. Na starym poziomie pozostało jedynie dla szeregowego wartownika. Od wiosny 1947 roku wartownicy płacili na terenie Niemiec podatek dochodowy. Jego wysokość kształtowała się różnie, zależnie od okresu. Została ona unormowana w przedziale od 5 do 22%. Przychód z tego podatku służył władzom niemieckim do pokrywania wydatków w ramach zobowiązań związanych z obciążeniami okupacyjnymi. Tak więc zdarzało się, że wartownicy, byli więźniowie niemieckich obozów, finansowali swoją pracą spłatę zobowiązań finansowych Niemiec wynikających z przegranej wojny. Tym samym polscy wartownicy byli dwukrotnie obciążeni podatkowo, przymusowo na rzecz rządu niemieckiego i z własnej woli na rzecz społeczności polskiej w Niemczech, głównie środowiska wartowników. Od czerwca 1946 roku polscy wartownicy byli również ubezpieczeni na wypadek choroby, bezrobocia, wypadku i inwalidztwa. Praca wartownika. Czas pracy wartownika wynosił nominalnie 48 godzin tygodniowo, ale czasami z uwagi na okoliczności, np. urlopy, braki w stanach, wakaty w oddziałach, zajęcia porządkowe, był on nieznacznie przekraczany. Do czasu pracy nie wliczano dojazdu na posterunek wartowniczy. Przy założeniu 48-godzinnego czasu służby wartownik pełnił ją przez okres 3 dób. Po tym czasie następowała doba odpoczynku. Czasami zdarzało się jednak, że wartownik otrzymywał wolną dobę po 4 lub nawet 6 dobach służby. Za czas pracy powyżej 48 godzin tygodniowo wartownik nie otrzymywał wynagrodzenia. W ramach 48 godzin pracy 6 godzin tygodniowo było przedzielone na szkolenie, naukę języka angielskiego, wykształcenie ogólne, wyszkolenie strzeleckie, doskonalenie wartownicze, szkolenie z pierwszej pomocy, obrony przeciwchemicznej, bakteriologicznej, radioaktywnej. Raz na pół roku przypadał biwak połączony z ćwiczeniami transportu samochodowego. Fragmenty cytowanego tekstu przeplatane są z fotografiami obrazującymi codzienność polskich wartowników. Pierwsze z prezentowanych w tym zaułku zdjęć umieszczone zostało na bocznej ściance. Zdjęcie zostało znacznie powiększone i zajmuje całą jego powierzchnię. Na fotografii uwieczniona została dwójka mężczyzn w mundurach. Stoją oni na tle wysokiego żywopłotu. W rękach trzymają szklane butelki. Podpis umieszczony na zdjęciu brzmi: Polscy wartownicy pijący Coca-Colę. W tym miejscu warto wspomnieć, że dla większości Polaków w tym czasie napój ten był prawdziwym rarytasem. Był on wówczas w Polsce nieosiągalny. Po raz pierwszy został on zaprezentowany jednorazowo na jednym z targów dopiero w 1957 roku, a produkcję Coca-Coli w Polsce rozpoczęto dopiero w latach 70. XX wieku. Uznawana ona była przez komunistyczne władze za symbol konsumpcjonizmu. Wartownicy mogli jej skosztować dzięki temu, że pełnili służbę poza granicami Polski. Uwiecznieni na zdjęciu wartownicy stoją wyprostowani. Mają oni szczupłe, wysportowane sylwetki. Ubrani są w identyczne wojskowe mundury. Mają one ciemny kolor. Strój mężczyzn uzupełniają skórzane buty, ciemne koszule i jasne krawaty. Na głowach mężczyźni mają identyczne hełmy. W ich środkowej części białą farbą namalowane zostały litery C oraz G oraz gruba linia. Przerywa się ona po obydwu stronach liter. Pierwszy z mężczyzn stoi po lewej stronie zdjęcia. Wartownik jest młody, ma około 20 lat. Stoi zwrócony bokiem do obiektywu. Twarzą patrzy się w prawo w stronę swojego stojącego obok kolegi. Można odnieść wrażenie, że chciałby coś do niego powiedzieć. Mężczyzna w prawej dłoni trzyma otwartą szklaną butelkę. Drugą rękę założył na lewą ramię swojego współtowarzysza. Drugi z wartowników jest nieco niższy i starszy. Zwrócony jest on w stronę obiektywu. W prawej ręce trzyma szklaną butelkę. Pomimo tego oficjalnego stroju mężczyzn, fotografia nie ma formalnego charakteru. Mężczyźni uśmiechają się, są rozluźnieni. Ich mowa ciała świadczy o tym, że dobrze się znają i łączą ich koleżeńskie relacje. Kolejna ciekawa fotografia znajdująca się w tej części wystawy została zatytułowana W obozie. Na zdjęciu uwieczniono dwóch wartowników w średnim wieku. Stają oni na dużym, utwardzonym placu zlokalizowanym na terenie obozu. Mężczyźni ubrani są w wojskowe mundury. Obydwoje na głowach założone mają furażerki, a na nogach skórzane buty. Wartownik po lewej stronie ubrany jest w ciemne spodnie i koszulę, a także rozpiętą kurtkę mundurową. Jego towarzysz ubrany jest w jasne spodnie i zapiętą po szyję kurtkę mundurową. Stoją oni rozluźnieni, prawe ręce trzymają w kieszeniach. Pozują oni do zdjęcia, patrzą się w stronę obiektywu i uśmiechają. Zza pleców mężczyzn wyłaniają się trzy baraki. Są one jednopoziomowe i mają podłużny kształt. Wykonano je z ciemnej blachy. Mają one kształt przepołowionego poziomego walca. Odległość pomiędzy barakami jest bardzo niewielka. To kontrastuje z dużym, pustym placem, na którym stoją bohaterowie zdjęcia.